Dzień dobry drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek, dość wyjątkowy odcinek podcastu Degrengolada, bo mamy z nami oczywiście Daniela, ale mamy też gościa specjalnego, dr Malwinę Puchalską-Kamińską, z którą porozmawiamy sobie dzisiaj o bardzo, bardzo ciekawym temacie, mianowicie wypalenia zawodowego. Zapraszam Was na odcinek. Cześć Malwino, miło Cię poznać. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami w dzisiejszym odcinku i opowiesz nam nieco więcej o wypaleniu zawodowym i o jobcraftingu, prawda?
Cześć, dzięki za zaproszenie. Tak, zdecydowanie, bo jobcrafting jest sposobem na profilaktykę wypalenia zawodowego.
Super, to będzie bardzo ciekawa dyskusja, w której uczestniczył będzie także Daniel Buliński.
Cześć, witajcie.
Słuchajcie, ja może zacznę od przedstawienia naszego gościa, dr Malwina Puchalska-Kamińska. Przeczytam tutaj krótkie bio, bo jest co czytać. Psycholożka, badaczka, wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS i współzałożycielka Jobcrafting Polska. Prowadzi badania na temat zaangażowania i poczucia sensu pracy. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Pozytywnej, autorka książek i publikacji naukowych z obszaru dobrostanu pracownika. Popularyzuje badania na temat szczęścia w pracy na konferencjach biznesowych i w mediach. Razem z Agnieszką Łąką Barańską napisała pierwszą w Polsce książkę jobcraftingu opartą o badania i skierowaną do praktyków biznesu pod tytułem Jobcrafting – nowa metoda budowania poczucia sensu i zaangażowania. Sporo tego, Malwino. Brzmi, jakbyś miała bardzo dużo zajęć na co dzień.
Tak, tylko że to nie jest codzienna, to nie jest efekt jednego dnia, tylko kilkunastu już lat w mojej pracy to wszystko, co powiedziałeś, więc ja się cieszę bardzo, że czuję sens swojej pracy, jakąś taką większą misję związaną ze zdrowiem psychicznym w pracy. I po prostu chce mi się to robić, wszystko to, co robię, a robię właśnie, robiłam badania. I dla mnie sens ma robienie badań po to, żeby je potem popularyzować i żeby przekładać się na praktykę. I ta bardziej sensotwórcza część mojej pracy polega na tym, że opowiadam o tym, tak jak dzisiaj się spotykamy, co można robić, żeby zadbać o swoje zdrowie psychiczne. I pracuję też mocno praktycznie na sali szkoleniowej. Wczoraj zakończyłam duży projekt związany z jobcraftingiem, z profilaktyką wypalenia zawodowego i dużą satysfakcję mi to daje, jak widzę od razu, jak ludzie korzystają z tego, o czym mówię, co ćwiczymy i wychodzą z swoimi przemyśleniami i też planem działań, co mogą robić inaczej, żeby bardziej o siebie zadbać w pracy.
Okej, okay. To brzmi generalnie tak, że tobie wypalenie zawodowe najpewniej nie grozi, jeśli masz tyle satysfakcji i frajdy ze swojej pracy.
A no nie, do końca jakby mam tą świadomość. Ja też mam taki efekt, z którego korzystam, że z czegokolwiek szkole, o czymkolwiek mówię, to bardziej zwracam na coś uwagę, więc aktualnie ten temat wypalenia zawodowego jest bardzo u mnie na czasie, więc staram się też monitorować. I dzisiaj na przykład jak mamy spotkanie, umówiliśmy się na konkretną godzinę. 10 minut przed czasem skończyłam kolejne spotkanie, miałam mało czasu, żeby się zregenerować, coś zjeść i miałam takie poczucie, że no szef bez butów czasami chodzi. Też mi się zdarza przeciążyć pracą i tak zaplanować dzień, żeby po prostu, że na koniec czuję się przemęczona, a takie przeciążenie pracą, zbyt duża ilość zadań jest jednym z czynników wypalenia zawodowego.
No właśnie o to chciałem zapytać, czy szewc w dziurawych butach chodzi i najpewniej istnieje takie ryzyko, ale na pewno twoja świadomość też pewnie skutecznie potrafi przeciwdziałać
pomaga,
temu zjawisku.
Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że to, że widzę sens swojej pracy i że to, co robię, uznaję za wartościowe, jakby nie chroni mnie w 100% przed wypaleniem, bo to jest jeden z czynników chroniących, to, że współpracuję z osobami, z którymi dobrze mi się współpracuje, które lubię, z którymi się świetnie dogadujemy, też jest takim czynnikiem ochrony. Ale poza tym, że mam czynniki ochrony, to mam też czynniki narażające. Na przykład w moim przypadku właśnie to jest to, że jest dużo wyzwań. Pracuję też i na uczelni, i we wspomnianym biznesie. I to też jest pewna trudność godzenia różnych ról i bycia czasami w dwóch miejscach naraz. I w moim przypadku profilaktyką wypalenia zawodowego będzie dbanie o ten balans między wymaganiami mojej pracy, a zasobami, ale pewnie to zaraz sobie jeszcze opowiemy o tym, co to konkretnie oznacza.
Tak, przejdziemy. Malwino, generalnie dzisiaj porozmawiamy sobie o wypaleniu zawodowym jako zjawisku i temu, jak można temu przeciwdziałać i oczywiście przejdziemy sobie do tego jobcraftingu słynnego, z którego słowem, jak już wspomniałem przed rozmową, mam spory problem.
Który się kojarzy różnie.
Kojarzy się bardzo różnie, dokładnie. Natomiast przygotowując się do naszej rozmowy, to co zauważyłem, złapałem taką dość ciekawą perspektywę, dlatego że ja działam właściwie trochę na dwóch etatach i pracuję z jednej strony w korpo, drugiej prowadzę redakcję i zawsze traktowałem to jako coś takiego, kurczę, ciężkiego do pogodzenia, ale z drugiej strony nagle się okazało, że ta dynamika, która mi towarzyszy, jeśli ona nie jest przytłaczająca, w jakiś sposób może mieć fajne odzwierciedlenie tego, że dywersyfikuję swoje zadania, więc może w mniejszym stopniu narażam się na jakąś formę tego wypalenia zawodowego. Czy to jest dobry tok myślenia?
Tak, z jednej strony wspomnieliśmy już o tym przeciążeniu. Im więcej pracujesz, im więcej masz ról, tym przeciążenie jest bardziej możliwe. Ale są też badania, które pokazują, że mamy różne źródła wypalenia. Jest profil pracownika, który się wypala, dlatego że praca jest nudna, żmudna, że nie ma wyzwań, to też może prowadzić do wypalenia. I takie właśnie dbanie o ten balans, o to, żeby robić rzeczy, które są ciekawe, w których się mogę rozwijać, które uznaję za wartościowe, na pewno służy. Tylko to jest właśnie kwestia tego, żeby nie przegiąć i żeby nie za dużo sobie nakładać tych wyzwań, żeby monitorować siebie też, czy się nie jest za bardzo zmęczonym, ale właśnie robienie rzeczy, które uznajemy za nieciekawe, bycie w takiej monotonii, w poczuciu bezsensu, no też może być źródłem frustracji. I osobiście znam przykłady takich osób, które po podjęciu dodatkowego etatu poczuły się lepiej też w tej drugiej pracy, nie tylko w tej, w tej nowej, tylko też w tej, której wcześniej miały, no bo poczuły się bardziej doenergetyzowane, pobudzone pozytywnie i to może też tak działać.
No dobra, to teraz jakby idąc dalej tą myślą, jeśli mam nawet powiedzmy 3 etaty i one wszystkie sprawiają mi dużo przyjemności, ale pojawia się efekt tego jakby przemęczenia i tej ciągłej pogoni, rozumiem, że to może spowodować to słynne wypalenie również, mimo tego, że jest satysfakcja z każdego wykonywanego obowiązku.
No i ta satysfakcja będzie wraz ze zmęczeniem mogła słabnąć. Okay. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, to też jakość naszej pracy może spadać. To jest takie koło trochę zamknięte, czy naczynia bardziej połączone, bym powiedziała. Przemęczenie, więcej błędów, niższa jakość naszych zadań, więc jesteśmy z siebie mniej zadowoleni. A często to obserwuję u ludzi, jak opowiadają o swoich doświadczeniach z pracy, gdy w momencie, kiedy pojawia się za dużo pracy, to nie jest tylko kwestia, że bezpośrednio za dużo znaczy, że się wypalam, tylko za tym stoją też różne mechanizmy właśnie osłabienia, poczucia własnej skuteczności, poczucia byle jakości w pracy. To mocno wpływa na naszą samoocenę. No i przestajemy tak się cieszyć tym, co robimy. Ta satysfakcja słabnie, no i może to prowadzić do wypalenia. Ale też myślę, że ważne jest to, żebyśmy powiedzieli, że wypalenie to jest poważny syndrom, poważna rzecz i czasem spotykam się z tym, że ludzie mówią, a jestem wypalona, wypalony, bo mam nudną pracę albo dzisiaj taki słaby dzień. To tak jak kiedyś mówiono o depresji, że mam deprechę, bo gorsze samopoczucie. No mam wrażenie, że ta psychoedukacja poszła do przodu, że już ludzie mają większą świadomość tego, że z depresją się nie żartuje. A z wypalenia myślę, że musimy jeszcze trochę o tym porozmawiać i też mieć świadomość, że to jest poważna rzecz i wypalenie to nie jest gorszy dzień w pracy ani tydzień, tylko coś, co utrzymuje się dłuższy czas i rzeczywiście wpływa na nasze zdrowie psychiczne, fizyczne, na naszą samoocenę, na to, jak podchodzimy do innych ludzi. Ludzie wypaleni często, czy osoby, które czują, że są wypalone, bo żeby też nie etykietować, że człowiek jest wypalony, tylko może się czuć wypalony, to te osoby mają trudność z budowaniem relacji, czy w ogóle nie chcą kontaktu ze strony innych osób i też inaczej postrzegają swoją przeszłość. To jest bardzo ciekawe z mojej perspektywy psychologicznej, ale powiedziałabym, że bardziej trudne z perspektywy osobistej, że człowiek jak już wejdzie w stan wypalenia, to w momencie, kiedy patrzy na swoją przeszłość, to ma takie poczucie, kurde, nic mi się nie udało w moja kariera to jest pasmo jakichś porażek, złe decyzje w przyszłości podejmowałam. I to wpływa na różne obszary naszego życia, myślenia, funkcjonowania. No i jeżeli chodzi o obszary życia, to też to się przekłada potem na to, jak ja się czuję z innymi ludźmi w domu, ze swoimi przyjaciółmi też. No to nie jest tak, że człowiek tylko w pracy ma problemy, tylko one często właśnie ciągną się za nami i wpływają właśnie na inne sfery.
Okej, czyli wskoczyliśmy już tak w detale, natomiast czy to się da w ogóle zrobić? Czy da się tak w żołnierskich słowach powiedzieć, czym właściwie to wypalenie zawodowe jest tak naprawdę? Czy to jest kwestia mindsetu, czy to jest kwestia jakby zaangażowania, czy to jest efekt? Czy jesteś w stanie tak nazwać to w żołnierskich słowach, czym faktycznie jest to wypalenie zawodowe?
A ja bym się jeszcze chciał na przykład dorzucić do tego pytania i zadać takie, skąd ja wiem, skąd ja mogę wiedzieć, czy na przykład jestem wypalony zawodowo, czy
objawy.
To jest jakieś objawy, tak, ale wiesz, ja na przykład wmawiam sobie, no jestem zmęczony, tak jak Malwina powiedziała, no czuję się, że może moje życie nie potoczyło się tak, jakbym chciał, no jakiś objaw, jest gdzieś ta niechęć na przykład do ludzi, powiedzmy trzy objawy, ale skąd mogę mieć pewność i skąd mam wiedzieć, że to już jest właśnie to wypalenie zawodowe, a nie jakieś tam stresy krótkotrwałe, czy może sytuacje
efekt.
Inne na mnie wpłynęły, bo jest jeszcze chyba coś takiego jak stres zawodowy, który wiąże się tylko z wykonywaną pracą, prawda?
Tak, no stres może być w każdym obszarze. Wszystkim możemy się stresować, ale też a propos tego, możemy się też wypalać w różnych obszarach. Coraz głośniej jest teraz o wypaleniu rodzicielskim. I to jest bardzo duży problem.
To ja przechodzę chyba.
Najczęściej kobiety co prawda doświadczają, ale to nie jest taka zależność jedyna. Właśnie, oczywiście mężczyźni też mogą. I w Polsce mamy bardzo duże statystyki wypalenia rodzicielskiego. Wyróżniamy się negatywnie na tle innych krajów europejskich bardzo. Ale to nie jest podcast o wypaleniu rodzicielskim. O tym mogłabym poopowiadać, chociaż nie jestem ekspertką w tym temacie, ale ostatnio miałam możliwość na konferencji posłuchać o tym. Ale myślę, że to możemy połączyć z wypaleniem zawodowym jeszcze tak. Zaraz odpowiem na wasze pytania. Żeby mieć świadomość, że my się w różnych obszarach wypalamy, też możemy się wypalić na przykład, aktywiści też się wypalają, o tym też ostatnio było głośno, i że dobrze mieć świadomość, w czym ja się wypaliłem, bo też zauważam u ludzi taką tendencję do tego, żeby na pracę zrzucać winę za wszystkie nieszczęścia i za swój nastrój. Tak jak ostatnio z kimś rozmawiałam o czynnikach wpływających na wypalenie i ktoś stwierdził, że dojazd do pracy może być czymś, co wpływa na wypalenie zawodowe. Ja bym powiedziała bardziej, że kwestia dojazdu do pracy, ten czas, który stoję w korkach, to jest jakby kwestia związana z organizacją mojego życia, a wypalenie zawodowe dotyczy bardziej treści pracy, tego jak już tam jestem w tej pracy, to jak się czuję, jak pracuję. I że nie, chodzi mi o to, że po prostu praca nie jest źródłem wszystkich naszych problemów, ale jeżeli chodzi o żołnierskie słowa, jakbym miała powiedzieć, czym jest wypalenie zawodowe, to są dwa określenia, poczucie wyczerpania i dystansowania się od pracy. Najnowsza koncepcja wypalenia zawodowego, którą psycholodzy z Holandii wprowadzili, właśnie bazuje na tym, że te dwa czynniki muszą wystąpić i one są najbardziej charakterystyczne, w różnych zawodach mogą występować. Najpierw mamy poczucie wyczerpania fizycznego i emocjonalnego, albo tylko emocjonalnego. To różnie może być w zależności tego, czym się zajmujemy. Czujemy się po prostu przewlekle zmęczeni. Mamy poczucie też takie, że nie regenerujemy się. Weekend nam nie wystarcza. Absolutnie nie wystarcza nam też to popołudnie czy wieczór, który mamy po pracy. W poniedziałek już jesteśmy zmęczeni. Na samą myśl, że trzeba iść do pracy. No i dystansowanie od pracy, które się potem pojawia, bo to jest taka niechęć związana z tym, co robię. W żaden sposób się z tym nie identyfikuję. Chociaż są ludzie, którzy tak jakby pracują tylko dla pieniędzy, to też nie chodzi o to, że musimy się ze wszystkim identyfikować i praca musi być tym, co kochamy, bo to też jest przesada. Ale w tym dystansowaniu się od pracy pojawia się też ten czynnik ludzki, nie chcę mieć nic wspólnego z ludźmi, z którymi pracuję. Najchętniej w ogóle bym nie pracowała, nie jestem dumna z tego, co robię i najchętniej bym się od tego odkleiła. Tak bym powiedziała w żołnierskich słowach. O wypaleniu. No i jeżeli chodzi o to, przekładając to bardziej na taki język objawów, na to, jak to u siebie zdiagnozować, no to coś, co trwa dłużej, jest dotkliwe na poziomie emocjonalnym, fizycznym. Zaczynając od tych rzeczy bardziej fizycznych, to już powiedziałam, wyczerpanie, zmęczenie, ale często jest też tak, że jak ktoś się już wypali, a to pojawiają się takie objawy somatyczne, psychosomatyczne, ból brzucha, ból głowy, napięcie mięśni, takie zmęczenie całego ciała i właśnie ból. Wspomniałam już o tej trudności z wypoczywaniem, z regenerowaniem się. Daniel, ty wspomniałeś jeszcze o czymś, do czego bym się odniosła. Powiedziałeś, że może być, że zmęczenie, tak? Że wymieniłeś jeszcze stres. Parę rzeczy. Stres, tak. No właśnie, i chodzi o to, że ten stres czuję przewlekle. Mam takie poczucie w ogóle, jeżeli jestem wypalona, że nie ogarniam po prostu, że zawsze jestem do tyłu z pracą, a że nie jestem, nie czuję się sobą też. Czuję się, jak to mówią niektórzy, gorszą wersją siebie, mówiąc odwrotnie, jak jest tam popularne stwierdzenie, bycie lepszą wersją siebie, której bardzo nie lubię, ale to chodzi o takie poczucie, że niedobrze mi jest ze sobą w tym momencie. Na stres różni się tym, że jest bardziej sytuacyjny i ograniczony w czasie. Że stresuje mnie na przykład jakieś wystąpienie, stresuje mnie jakiś projekt, zamknięcie, otwarcie budżetu, w zależności kto czym się zajmuje. I że to są takie epizody, których doświadczamy. No i po tym epizodzie większego nasilonego stresu wracam, powiedzmy, do względnej równowagi i dalej mogę pracować. Ale już w wypaleniu jest tak, że nie widzę różnicy. Po prostu miesiąc mija, drugi miesiąc, a ja po prostu cały czas jestem w takim napięciu i zniechęceniu, właśnie w tym zdystansowaniu do pracy, bym powiedziała jeszcze, mówiąc bardziej po ludzku, nie po psychologicznemu, to takie zniechęcenie do tego, co robię.
Czyli w sumie, tak jakbyśmy mogli to tak streścić, to zasadniczo to wypalenie to jest taki proces już ciągły i to nie jest przejściowa sytuacja, tylko już taka, która nas trapi od jakiegoś czasu i w najgorszym wypadku będzie dalej trapić.
Tak, prawda? No i też mówi się o tym, że są cztery stadia wypalenia. Zaczyna się od takich drobnych rzeczy typu fizycznie problemy ze snem, problemy z regeneracją, ze skupieniem się w pracy. A ostatnim stadium jest depresja, czy nawet myśli samobójcze, więc może być bardzo hardkorowo. No ale to nie oznacza, że jak my wejdziemy na tą ścieżkę wypalenia, jesteśmy w pierwszym stadium, mamy pierwsze objawy takie fizyczne, właśnie to przewlekłe zmęczenie, to nie oznacza, że to musi dojść do czwartego etapu. Możemy się zatrzymać na którymś z nich zawsze, albo pobyć dłużej w którymś z etapów. I myślę, że w tym miejscu dobrze było powiedzieć, co robić w takim razie, jak ja widzę u siebie te pierwsze objawy. To taka rekomendacja z zachodu, powiedzmy, od psychiatrów, specjalistów, którzy się zajmują wypaleniem zawodowym na zachodzie Europy, którzy dłużej jakby ten temat omawiają i z nim pracują, rekomendują najpierw przerwę od pracy. Dłuższą przerwę od pracy, nie chodzi o weekend, o tydzień, tylko co najmniej kilka tygodni wolnego, żeby się zregenerować. I to się wiąże mi też z tym, jakie są przyczyny wypalenia, dlatego że często przyczyny są związane z kulturą organizacji, z miejscem pracy, w którym pracujemy i w związku z tym zachęcani są ludzie do tego, żeby zmienić pracę. Chyba, że mają możliwość rozmawiania z szefem, szefową, przeorganizowania swojej pracy, kraftowania, o którym jeszcze powiemy. I mogą też tak z poczuciem jakiegoś bezpieczeństwa psychologicznego, zaufania omówić, co ma się zmienić po tym powrocie z urlopu w pracy, żeby wejść znów na te dobre tory. No i właśnie te przyczyny wypalenia. Tak?
Przepraszam, przypomniałaś mi taką anegdotkę ze studiów. Nie pamiętam, która pani nam o tym powiedziała, ale to było dość ciekawe i zapamiętałem to do teraz, że powołała się na jakieś badania, w których powiedziała, że żeby utrzymać zdrowy stan ducha, jakkolwiek to określimy, czy higienę umysłu, powinno się co około 2 lata zmieniać zakres swoich obowiązków zawodowych, żeby po prostu nie oszaleć tak kolokwialnie gdzieś tam na końcu. Zastanawiam się, czy w tym szaleństwie jest jakaś metoda też.
Ja spotykałam się też często z tym stwierdzeniem i myślę, wydaje mi się, że ludzie mogą je też interpretować nadmiernie. I pamiętam na szkoleniu z job craftingu jedną osobę, która na koniec szkolenia powiedziała, że bardzo dobrze się czuje z tym, że pracuje w jednym miejscu 9 lat, bo dzięki doświadczeniu tego szkolenia, na którym była, zrozumiała, że jest świetnie dopasowana do swojej pracy i że jej pasuje to, co robi. A mówię to w kontekście takim, że ludzie czasami słyszą jakieś powiedzenia typu wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu. Czy musisz zmieniać pracę co rok, czy słyszałam, że co 2, czy co 3, bo to znaczy, że jesteś elastyczny, elastyczna i to dobrze ci robi. Tylko problem jest taki, że jak ktoś ma pracę, którą lubi i jest tam 8 lat i mu nic nie przeszkadza, no to dlaczego mają zmieniać? Jakby właśnie chodzi mi o to, że wartościowe wydaje mi się, zamiast słuchanie takich rad, rozwijanie samoświadomości siebie, obserwowanie siebie i obserwowanie tego, co mi służy, a co nie służy, i wybieranie tego. I to mi się wydaje też w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego, że takie uniwersalne rady, no, jakby nie mogą być, nie są uniwersalne, jak dla mnie z moich obserwacji, że ludzie muszą sami wybierać to, co im odpowiada. No, ale jest w tym jakaś prawda, dlatego że, jak już wspomnieliśmy, monotonia w pracy, nuda może też wypalić. Ale często jest tak, że żyjemy w takich czasach, że ta praca naturalnie nam się zmienia. Że dostajemy nowe obowiązki, nowe narzędzia pracy, nowe oprogramowania, na których pracujemy, nowe techniki, i gdzieś tam, jeżeli się w to angażujemy, jesteśmy na bieżąco, no to często jest tak, że no, nie mamy nawet możliwości doświadczenia tej nudy i takiej stagnacji.
Jasne. No dobra, no to nas, to jest bardzo interesujące, co mówisz, i to nas wiedzie do dość ciekawego wątku w całym temacie, którym było sporo informacji, jak szukałem, robiłem research do naszej rozmowy. Mianowicie cały efekt pandemii. Zdaje się, że ona bardzo dużo namieszała w podejściu, w tym wypaleniu zawodowym. Mam tu takie badania marki nacjonalne Nederlanden, która zbadała, że na grupie Europejczyków, że 2/3 pracowników wszystkich zauważyło u siebie objawy przypadłości wypalenia zawodowego, i mało tego, 43% z tych osób powiedziało, że są przekonane, że wpływ na to miała właśnie słynna pandemia.
Może tak być, jeżeli wyniki tak badań to pokazują. Widziałam też wyniki, bo bardzo dużo jest teraz badań na temat wypalenia. Ono jest różnie definiowane i w związku z tym ludzie też, ten procent ludzi, którzy zgłaszają wypalenie czy deklarują, jest różny, bo to zależy, jak to operacjonalizujemy. Ale do tego bym dopowiedziała, że widziałam też takie opracowanie, w którym jest grupa pracowników, która czuje, że skorzystała na pandemii. No w sensie na tym, że możliwość pracy zdalnej jest bardziej powszechna, że pojawiła się elastyczność pracy, i około 12% to były badania w Stanach Zjednoczonych pracowników właśnie mówi o czymś korzystnym. Więc myślę, że o tym warto spojrzeć, że to nie jest tak, że ta pandemia wszystkim nam utrudniła robotę, tylko myślę, że bardziej warto na to spojrzeć, że są różne grupy pracowników, profile, i to będzie bardzo zależało od, nie tylko od pracy, ale też od naszej sytuacji życiowej. U niektórych, niektóre osoby bardzo dotkliwie przeżyły pandemię też z innych bardziej osobistych, pozapracowych powodów, i w związku z tym mogą też mieć większe trudności w pracy, bo po prostu czują się zmęczone, przeciążone, bo straciły bliskie osoby, albo finansowo to się im odbiło, więc nie tylko praca jakby jest winna, tylko jakby cała nasza sytuacja życiowa. No ja chciałam powiedzieć, że ja jestem w tych kilku procentach, czy kilkunastu, tam około 10 było, które pozytywnie odczuły pandemię, bo mieszkam teraz w Trójmieście, wróciłam w swoje rejony. Mieszkałam w Warszawie, gdzie pracowałam na uczelni i pracowałam dużo szkoleniowo, a w tej chwili mieszkam nad morzem, co uwielbiam, i pracuję dużo zdalnie. Prowadzę webinary i też jak zaczęła się pandemia, to szkolenia zastąpiłyśmy z koleżanką, z Agnieszką, z którą współpracuję, e-learningami, czy właśnie takimi rozwiązaniami bardziej internetowymi. Więc
nowe furtki się otworzyły i świadomość, że można faktycznie robić coś troszeczkę inaczej i niekoniecznie widząc się ze sobą. To też pewnie jakieś większe zjawisko. Ciekawe jest to, ja zdecydowanie pewnie jestem w tej grupie 43%, bo do tej pory pamiętam, mam dwójkę dzieci. Tak, mam dwójkę dzieci i 3-4 tygodnie z dzieciakami, 4-latką i 7-latkiem, to nie było nic fajnego. Naprawdę, jeśli trzeba się skupić, były rozmowy, dzieciaki przeszkadzały, to był naprawdę jeden z gorszych okresów macierzyństwa, powiedziałbym, bo po prostu siadały nerwy z przebodźcowania, bo z jednej strony tu dziecko coś chce, tutaj jest jakiś pilny temat do załatwienia.
No właśnie, to mówisz o tym czynniku, wiesz, pozapracowym, w sensie, że to jest interakcja tego... gdzie mieszkasz, z kim mieszkasz, właśnie w jakim wieku są dzieci i tak dalej, że to będzie wpływało na to, jak w tej pandemii będzie się pracowało. Tak. Ja z kolei jeszcze wtedy nie miałam dziecka, córki. Zeszłam w ciąży w czasie pandemii, więc tutaj też jakby korzyści z pandemii. A to ułatwiło pewne decyzje życiowe. ale no miałam właśnie bardzo dobre warunki pracy i napisałam pracę doktorską na przykład. Skorzystaliśmy z mężem w ten sposób z pandemii, że nie musimy siedzieć w Warszawie, wyjechaliśmy w góry na kilka miesięcy, a zamknęłam się w chatce górskiej i pisałam doktorat, który odkładałam przez kilka lat. Więc chcę przez to powiedzieć, jakby nie, że jak ja mam super i pochwalić się, tylko pokazać właśnie, że w różnych jesteśmy sytuacjach życiowych, w różnych momentach i ten kontekst też będzie wpływał na to, jak różne rzeczy będziemy odbierać. Więc nie ma idealnych rozwiązań. No ale wróćmy do tych 43%, tak, które
no właśnie, chciałem tylko dopowiedzieć, negatywnie. Że to ten efekt w moim wypadku był negatywny, natomiast skończył się pozytywnie, w tym sensie, aha, że uświadomiliśmy sobie, że kurczę, jeżeli ta sytuacja ma się dziać więcej, mocniej i ma, to jest nasza najbliższa przyszłość, my z kolei podjęliśmy decyzję, kurczę, czas wykorzystać działkę budowlaną, którą mieliśmy pod Trójmiastem i po prostu zbudowaliśmy dom, co było doskonałym pomysłem, bo raz, że zdążyliśmy przed wielkim boomem cenowym i mamy teraz po prostu piękną chatę, wielki ogród i już teraz pandemia nam żadna nie straszna, bo po prostu zostawimy dzieciaki w ogrodzie i zamkniemy drzwi. Więc jest jakaś alternatywa, czy się tak żartem, pół serio. Ale to jest bardzo ciekawe, bo zawsze mówi się w tych, o całym efekcie pandemii, tego co się działo właśnie w tym kontekście bardzo negatywnym, ale jest dużo aspektów i tak jak wspomniałaś, grupy osób, które realnie odniosły z tego jakąś korzyść i tym najbardziej przyziemnym aspektem jest na pewno praca zdalna. Przykład z pracy mojej małżonki, która pracuje w gdyńskim porcie, ich poprzedni prezes powiedział, że jak ktoś pracuje w domu, to nie pracuje wcale. No i nagle się okazało, że wszyscy muszą iść pracować zdalnie i nagle firma nie stanęła. Firma dalej pracowała, właściwie nie było większej zmiany, więc ta świadomość chyba powszechna się zbudowała nawet takich najbardziej radykalnych osób w tym kontekście. No i to też zmieniło naszą rzeczywistość, ale to też jest pewnie inny temat, jak zmieniła się rzeczywistość ta pracująca właśnie po samej pandemii. Ale my wracamy do tego wypalenia z powrotem, czyli generalnie pandemia miała na pewno wpływ, były grupy odbiorców, które miały odniosły z tego korzyść, no i właśnie przechodzimy do tego momentu, który jest też na pewno bardzo interesujący. Okej, pracuję z domu, mam wrażenie, że jestem przytłoczony, no i co ja właściwie tak naprawdę mogę zrobić, żeby nie wiem, złapać dystans, żeby nie wprowadzać się w żadne ze stadium albo wyjść ze stadium wypalenia zawodowego?
Mm-hmm. No właśnie to jest pytanie, to co takiego stało się z tymi 40 ponad procentami, lekko, że odczuwa bardziej skutki negatywnie w sensie pandemii i że czuje, że zbliża się do wypalenia. No bo sama pandemia jest jakimś faktem, tak, ale właśnie niosła za sobą różne konsekwencje. Praca zdalna, no i możemy się zastanowić właśnie, co takiego jest trudnego w tej pracy zdalnej. I wiele osób narzeka na ten efekt spotkaniolozy, na to, że mamy bardzo dużo telekonferencji, że jest telko za telkiem, że nie ma przerw między jednym a drugim, że ludzie o swoją fizjologię po prostu nie mogą zadbać, będąc w takim trybie. I to mi się wydaje szalenie ciekawe, dlatego że pamiętam, jak pandemia się zaczęła 3 lata temu i rozmawiałam z różnymi osobami, z którymi wtedy pracowałam, które mówiły, że fajnie, że idziemy do domu właśnie, bo będziemy mogli pracować zdalnie i że skończą się te bezsensowne spotkania w salkach. I po kilku miesiącach ludzie odkryli, że zamiast salek chcą te wszystkie różne narzędzia do telekonferencji, ich jest milion, i spotkania, które powinny być mailem, właśnie stały się telekonferencjami. Mailem, tak. Tak, że tego jest po prostu od groma i wiele firm, z którymi współpracuję. Na każdym szkoleniu, z czego by to szkolenie nie było, to pojawia się właśnie ten temat spotkaniolozy. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, która nas tak dojeżdża, bo my psychicznie nie jesteśmy przyzwyczajeni raz, że do siedzenia, ale też do korzystania z takich narzędzi, do patrzenia na siebie, do patrzenia na drugiego człowieka właśnie w takiej perspektywie, do czytania emocji innych osób, gdzie widzimy tylko twarz człowieka i ona też jest bliska jakby nam, w sensie, że widzimy ją w takich detalach z dosyć małego dystansu. No i właśnie, że siebie widzimy, monitorujemy też bardziej siebie. No jest dużo też badań, które zaczęły omawiać zjawisko Zoom fatigue, że po prostu to nie jest dla nas naturalne i jest obciążające. To jest jedna rzecz. No druga jest taka właśnie, że nie ma w ogóle przerw między tymi spotkaniami, że one często są bez sensu, że im więcej jest spotkań, tym koło zamknięte, im więcej mam spotkań, tym będę miała więcej spotkań, bo nie mogę się przygotować merytorycznie do nich i po prostu spada ich jakość, więc często są tak zwane dogrywki. Ale to jest tylko, spotkania są tylko jedną z możliwych przyczyn, jakby nie chcę zwalać wszystko na spotkania. Często też ludzie po przejściu na zdalne mówili, że nie mają jasności tego, co mają robić. To zwłaszcza dotyczy, myślę, firm, w których był słaby management i w których ludzie codziennie słyszeli od szefa, szefowej, co mają robić. To było pokazywane palcem, kontrolowane. W momencie, kiedy tej wolności i takiego braku codziennego monitoringu już właśnie to się już nie pojawiało, no to wtedy ludzie byli zagubieni po prostu, co mają robić. I jednym z ważnych czynników wpływających na to, że ludzie są zaangażowani w pracę, jest jasność roli. Jak jest jedno z badań autorstwa takiego znanego badacza Buckingham i Heisa, które mówią o czynnikach, które wpływają na zaangażowanie, to właśnie to pytanie o jasność roli jest jednym z pierwszych, najważniejszych pytań. No jak człowiek nie wie, co ma robić, to czuje zagubienie, zastanawia się, czy na pewno to dobrze robię, a czy nie dostanę potem po głowie za to, że się tym zajęłam, a może jest coś ważniejszego i teraz marnuję czas i to też taka właśnie gonitwa myśli, może się iść za tym i uniemożliwiać nam dalszą pracę. Potem był też problem w pandemii i może to dalej też u niektórych zostało zestawianiem granic. Niektóre osoby mają problem taki, że nie mają poczucia, że praca kiedykolwiek się kończy. No i to też jest problem z elastycznością. Niektórzy sobie to cenią, że mogą popracować wieczorem. Natomiast często to prowadzi do takiego poczucia, że ja cały czas jestem w pracy i że nie odpoczywam. Albo że właśnie, jeżeli chodzi o granice, stawianie granic, no to, że szef do mnie dzwoni po pracy, bo pracuję z domu, więc w sumie on mnie nie widzi i mam taki benefit, więc może on ma prawo do tego, skoro nie widujemy się w biurze, to ja powinna też dać coś więcej z siebie i odbierać ten telefon po godzinach. To była też jedna z ważnych zmian, która zaszła w sposobie pracy. A do tego też powiedziałabym, że na poziomie takim społecznym, kulturowym, mam wrażenie, że trochę przyspieszyliśmy w tej pandemii, że był moment zwolnienia, że tempo naszej pracy no, trochę się zmieniło na początku przez niewielką, krótką chwilę, a potem wiele osób wpadło w taki tryb nadrabiania, jakiś taki niepokój też psychiczny, który często zagłuszamy poprzez robienie. I to często widzę, pracując w organizacjach z ludźmi, że oni mają poczucie jakiegoś takiej gonitwy po prostu, że za czymś gonią, nie do końca wiedzą za czym, mają poczucie, że nie są ani w domu, ani w pracy i czują takie ogromne zmęczenie.
No, mało tego, mnie najbardziej jakby kontynuując tutaj twoją myśl, pokopało to, że nie widziałem oficjalnych badań, ale słyszę od swoich znajomych, wiem, że jestem w bańce, bo bańka IT pewnie jest dość specyficzna, natomiast słyszę od swoich znajomych takie stwierdzenia, że o, moje korpo właśnie wymyśliło, że jednak wracamy do biura i 2-3 dni musimy z biura pracować, resztę możemy pracować zdalnie. Wrzucam pracę, szukam sobie takiej, która pozwoli mi pracować tylko zdalnie, bo dla mnie jeżdżenie do biura już jest totalnie bez sensu, strata czasu. I ludzie jakby słysząc, oczywiście to jest pewnie mała próbka, ale podejrzewam, że jest to jakiś większy trend. Ludzie są gotowi zmienić swoją pracę. Nie wiadomo, jak fajna by była, właśnie ze względu na to, że ktoś ich zmusza do tego, żeby wrócili do biura, gdzie oni tego wcale nie chcą. Ten home office chyba się tak już wrył w świadomość codziennej pracy. Ja zresztą też pracuję zdalnie i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mnie zmuszał, żebym wrócił do biura, bo dla mnie to jest strata czasu tak naprawdę. To są dojazdy 1,5 godziny każdego dnia. To nie ma sensu. Ja wolę te 1,5 godziny spędzić w piżamie nawet, szybciej, efektywniej, nigdzie nie jeżdżąc. Aczkolwiek, jako fan home office'u dodam tylko, że ja jestem przykładem też osoby, której się przejadło. W sensie ja sam chciałem jeździć do biura i w sezonie jeżdżę do biura, tylko po to, żeby zmienić otoczenie. Teraz odkąd mam psa, to uskuteczniam długie spacery, czekam na sezon rowerowy. Natomiast ja z kolei mi się przejadło. Mi się przejadło i zabawne jest to, że Daniel jest przykładem osoby, która pewnie bardzo się nie może doczekać, bo Daniel tak tylko informacyjnie dołącza do nas na pełen etat w połowie maja i Daniel miał pracę zawsze poza miejscem zamieszkania, prawda?
No tak, tak, bo zasadniczo przez okres COVID-a, w ogóle jak słucham ciebie, Malwina, i rozmowy, to powiem ci, że ja tak balansuję między, wiesz, tą osobą, która, no, o której powiedziałeś na początku, że mówiliśmy, zwalaliśmy coś na stres, jestem wypalony, a tak naprawdę zwalaliśmy coś, na takiej, która jest głęboko, wiesz, już zapadnięta, jeśli mogę tak powiedzieć, na tą chorobę i którą ją to trawi, wiesz, wypalenie zawodowe. W sumie, wiesz, wiele z tych symptomów widzę u siebie, po prostu widzę u siebie i ja mogę na przykład powiedzieć o całym czasie COVID-a, o całej pandemii, że to dla mnie była naprawdę udręka i chyba taki, wiesz co, punkt zapalny, kiedy zacząłem myśleć nad zmianą, bo ja zasadniczo pracuję fizycznie, to jest praca na terenie kopalni. I akurat w trakcie COVID-a, no to nie było praktycznie możliwości. No prosiłem o pracę zdalną, ale wyśmiano mnie. Oczywiście to żart. Ale była taka sytuacja, że my czuliśmy się zaszczuci w tym miejscu pracy, bo dochodziło no, tam do różnych takich sytuacji, które miały wpływ i na emocje, i na nasze samopoczucie. Na przykład przychodziliśmy do pracy. W pracy była ochrona, jak to w dużym zakładzie. Ochronie trzeba było pokazać ręce, jak w jakimś więzieniu. Ta ochrona psikała nam ręce dezynfekującymi płynami. Ja to rozumiem, ale to już jest stresujące, że czegoś takiego się wymaga. Następna rzecz, trzeba było poddać się kontroli termometrem kilka razy. BHP praktycznie no, dojeżdżało pracowników za gdzieś tam brak maseczki, za gdzieś tam no, do kuriozalnych sytuacji naprawdę dochodziło. No i my poczuliśmy się tym faktem zmęczeni. Dochodziło do tego też to, że w trakcie COVID-a praktycznie byliśmy do dyspozycji pracodawcy, no, utrzymanie takie energetyczne, no to człowiek ma poczucie tej pracy, że jest ważna dla całego organizmu, jako polski kraju, żeby to się wszystko dobrze toczyło. No i braliśmy bardzo dużo nadgodzin. Te nadgodziny były wymagane przez to, że na przykład koledzy zapadali na chorobę, musieli przechodzić przez L4, przez dłuższe okresy hospitalizacji. No to się na nas odbiło i gdy rozmawialiśmy tak kiedyś w większej grupie, okazało się, że wszyscy razem czujemy podobnie, że jest to zmęczenie, jest ten taki efekt, że już nie chce nam się razem spotykać. Kiedyś spotykaliśmy się po pracy na schodach, każdy jeszcze wymienił kilka zdań, pośmialiśmy się, pożartowaliśmy, nam się już tego nie chciało. Nie chciało nam się przychodzić do tej pracy, po prostu był taki już odruch, że mieliśmy tego naprawdę serdecznie dość. I właśnie dlatego pytam, co właściwie robić, bo ja akurat wybrałem tą chyba łatwiejszą drogę. Nadarzyła się sytuacja, Sebastian zaproponował mi pracę i ja z tej oferty skorzystałem, ale ja tak zapytam za moich kolegów, którzy nie mogą tego pytania zadać, jak oni mają sobie pomóc, gdzie szukać pomocy?
No właśnie, to myślę, że dobrze, że powiedziałeś, że wypalenie dotyczy nie tylko pracy biurowej, bo osoby, które pracują fizycznie, uważają to osoby, które wykonują tą pracę bardziej intelektualną za no, taki rozpasany, powiedzmy, sort pracownika. I my tak narzekamy na to, że siedzimy przed kompem, ale praca fizyczna...
A co oni takiego robią ciężkiego przy tych komputerach?
No właśnie,
nie?
Coś tam
tak
klikają.
Narzekają.
Tak, ale to oczywiście to też jest praca intelektualna, jest obciążająca, fizyczna też, zwłaszcza jeżeli te warunki pracy są niesprzyjające. I to, co opisałeś, takie zmęczenie, przeciążenie, po prostu za dużo tej pracy. Myślę, że te warunki też covidowe, no one jakby nie były wywołane może przez kulturę organizacji, tylko po prostu przez to, co się dzieje i przez te wymogi sanitarne, które też jakby ludzie w różnych miejscach mogli mieć takie spostrzeżenia, jakby nie wchodząc do pracy, ale wchodząc do jakiejś instytucji na przykład, żeby coś załatwić, nie? No ale to akurat w kontekście pracy wystąpiło i mogło bardziej obciążać. Ale to, co powiedziałeś, że zmiana pracy w przypadku, jak czujemy, że jesteśmy wypaleni, to nie jest najprostsza rzecz i to jest iść na łatwiznę. To jest zrobienie to, co należy zrobić, bo jak wspomniałam, urlop, a potem zmiana pracy. Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to jest najlepsze rozwiązanie, bo o tym jeszcze wyraźnie, mam wrażenie, nie powiedziałam, że Krystyna Masarz, która jest w ogóle pionierką, jeżeli chodzi o badania związane z wypaleniem, mówi o tym, że ona twierdzi, ja się z nią zgadzam, że często te przyczyny związane z wypaleniem nie leżą w człowieku, tylko w organizacji pracy, w miejscu pracy. No i jakby rozwiązaniem stąd jest właśnie ta zmiana miejsca pracy, bo często nie mamy wpływu na to, ile tej pracy będziemy dostawać. Oczywiście możemy rozmawiać z szefem, szefową sygnalizować, że to jest dla nas przeciążające, żeby zmienić grafiki, żeby trochę nas odciążyć, ale często tak jest, że to nie działa. No i wtedy właśnie trzeba, nie powiedziałabym, że uciekać, tylko po prostu podjąć racjonalną decyzję o zmianie. A zapytałeś o kolegów, no to właśnie bym spróbowała mimo wszystko tej rozmowy, albo jeżeli rozmowa jest możliwa, to warto ją podjąć z przełożonymi. No i mówię tej ostrożnie, że jest możliwa, no bo też nie urwałam się z choinki, wiem jakie są kultury organizacyjne i jak podchodzi się czasami do zarządzania i ludzie na samą myśl, że mają pogadać z kimś, ze swoim szefem, szefową o warunkach pracy, po prostu czują skurcz w żołądku i wiedzą, że to będzie negatywnie się na nich odbije, więc to jakby każdy musi ocenić, na ile w ogóle to ma sens, żeby siebie nie narażać. No i w takim przypadku, trudno mi jest też radzić, nie lubię czegoś takiego, takich rad, po prostu nie widząc człowieka, nie znając jego kontekstu, żeby mu mówić dokładnie, co ma robić, ale wspomniałeś o przeciążeniu zbyt dużo, że brałeś się nadgodzinę, że za dużo pracy, no to też bym w pierwszym kroku, jeżeli to jest możliwe, to bym to odcięła, żeby nie pracować więcej niż trzeba. No i to znów jest to zależne, bo jeżeli ktoś czuje nóż na gardę, że ma kredyt, to po prostu też sobie robi rachunek strat i zysków, co w tym momencie, z tej sytuacji życiowej będzie na niego lepsze. Więc no myślę, że to można powiedzieć też jako w miarę jakąś uniwersalną radę, której nie lubię, że po prostu jak już czujemy, że zbliżamy się do wypalenia, to żeby tej pracy nie przeciągać, bo też jest takie zjawisko, że jak czujemy, że to dotyczy pracowników biurowych zwłaszcza, którzy mogą sobie przeciągać pracę, że jak czujemy, że jesteśmy zmęczeni, że ta praca idzie nam gorzej, to zamiast odpocząć jeszcze ją wydłużamy. No i to jest takie właśnie koło zamknięte. I im dłużej pracuję, tym słabiej pracuję, tym więcej błędów popełniam. A najlepszym rozwiązaniem jest właśnie danie sobie odpoczynku. I mam wrażenie, że jeszcze tego nie widzimy, że po prostu my potrzebujemy odpoczywać. To nie jest luksus. Coraz częściej używa się tego słowa kultura zapierdolu właśnie. Dla wielu ludzi jest to bliskie sformułowanie. No i trochę w takiej kulturze właśnie funkcjonujemy, że właśnie musimy być wiecznie zajęci. A nawet jak odpoczywamy, to ten odpoczynek musi być czymś ekstra, co też nas jakiś drenuje, a biczujemy się za to, że czasami po prostu siedzimy na kanapie i oglądamy Netflixa, ale to może być najlepsza rzecz, którą możemy dla siebie w tym momencie zrobić.
To jest zabawne, bo ja mogę trochę odwrócić całą sytuację i wtedy, kiedy na nie wspomniał o wypaleniu zawodowym i dołączeniu do Daily Web na etat, to teraz ja z pozycji pracodawcy powinienem zapytać, no dobrze, to jakie ja ponoszę ryzyko zatrudniając wypalonego zawodowo człowieka?
Że będzie zmęczony.
Na początku. Sebastian, ja ci odpowiem. Znasz mnie od 5 lat i przecież współpracowaliśmy.
Nie, no jasne.
Nie musisz się bać.
Po prostu wyślemy na obowiązkowy przymusowy urlop i pogodzimy się, że będziemy musieli poczekać na Daniela
nie,
jeszcze dłużej.
Ja dlatego zadałem takie pytanie. Ja rozumiem to, że to nie jest kwestia ogółu i to wszystko zależy też od jednostki, ale zadałem takie pytanie, bo teraz zasadniczo, to ja już jestem w takim błogim nastroju na 3-miesięcznym wypowiedzeniu. To jest w ogóle
czyli kosmos, masz tą przerwę, to dobrze. To nie będziesz zmęczona, jak zaczniesz drugą pracę, kolejną.
Tak, i wiesz co, ja czuję, wiesz, taki już wewnętrzny spokój, już tak dobrze, już te nawet relacje w pracy są lepsze, wiesz, jak zauważyłem i już nawet chętnie się do tej pracy przychodzi.
Czyli warto rzucić pracę i na przykład potem wycofać się po 3 miesiącach z tego
i tak w kółko.
Złapać trochę dystansu.
Można się w ten sposób oszukiwać, nie wiem, czy to będzie działać, ale dlatego tak zadałem pytanie, bo ja wiem po prostu, i to też był powód do zmiany, że ta kultura pracy, o której mówiłaś, ona się nie zmieni. I dialog, ja nie mówię, że nie ma sensu, ja po prostu powiem, że będzie bardzo trudny do zrealizowania, no bo to są procesy pracy takiej zawodowej, gdzie trudno pewne rzeczy zmienić, zwłaszcza w kilkotysięcznym zakładzie, no i ciężko mówić tutaj o zmianach. Ale dlatego zadałem takie pytanie, co zrobić? I w sumie właśnie raczej nie chodziło mi o ogół, tylko czy na przykład da się zmienić coś w sobie, bo ty powiedziałaś, że to jest zasadniczo nie problem, doszukujemy się u siebie, a często właśnie wynika to z tego, że problem jest z tą kulturą pracy, ale czy jeśli nie jestem w stanie zmienić kultury pracy, to mogę, nie zmieniając pracy, zrobić coś dla siebie, żeby poczuć się lepiej?
No i tutaj chyba zahaczamy o ten temat, przepraszam Marwina, job craftingu, o którym mieliśmy poruszyć. Dziękuję Daniel za płynne przejście, więc właśnie, ten job crafting. Może Marwina, przepraszam, że trochę Daniel wejdę tutaj w szaradę, ale czym właściwie jest ten job crafting? Jest to forma odpowiedzi na te problemy wypalenia zawodowego, tak? Unikanie tego, tak to ja rozumiem przynajmniej. Czy możesz nam powiedzieć więcej?
Tak, jest to rzecz, która zależy od nas, którą możemy robić, żeby się lepiej w pracy poczuć. Z tym, że właśnie ja też często mówiąc o job craftingu zaznaczam, że to nie jest tak, że wszystko jest w naszych rękach. Właśnie, że ta organizacja ma bardzo duży wpływ i mówi się, właśnie Krystyna Masarz wspomniana przeze mnie mówi, że wypalenie zawodowe to nie jest choroba jednostki, to jest choroba organizacji. I myślę, że to warto podkreślić. I jak zapytałeś o to, czego się spodziewać, jak bierzesz pracownika wypalonego, to jeżeli ta praca będzie inna dla niego, to nie znaczy, że on się wypali. Jakby nie chcę powiedzieć, że człowiek po prostu ma taki profil wypalonej osoby i gdziekolwiek pójdzie, to on się będzie wypalał. Niektóre osoby tak mają, że dużo od siebie oczekują, mają problem z dobrym ułożeniem swojej pracy, że się przeciążają jakby... No może brzydko powiem na własne życzenie, albo z jakichś swoich deficytów, albo z przekonań, które mają, że no może być jakiś taki rys, który się powtarza, ale raczej nie jest to reguła, po prostu, że człowiek się będzie w każdej pracy wypalał, tylko właśnie, że to była interakcja tych czynników. No i job crafting właśnie to jest, co to konkretnie jest? To jest dopasowywanie pracy do własnych potrzeb i preferencji. To jest wprowadzanie małych zmian, to jest personalizowanie pracy, które daje nam poczucie, że ta praca jest spójna z nami. Tylko żeby to miało sens, to my w ogóle musimy pracować w takiej dziedzinie, w takim obszarze, w której czujemy, że mamy kompetencje, że to jest spójne z naszymi wartościami. I w tym kontekście historia, Daniel, twoja jest ciekawa, bo może było tak, że ty w ogóle kompletnie do tej pracy nie byłeś dopasowany. Jakby, że gdzie indziej masz umiejętności, gdzie indziej zainteresowania. I to też jest jedna z przyczyn wypalenia. Jeżeli my wybieramy zawód, który zupełnie nie jest spójny z nami, to jest też przepis na wypalenie. I to jest wtedy zależy od naszej decyzji. Jakby to już nie jest kwestia tego organizacji, w której pracujemy, tylko na przykład gdybym ja pracowała w księgowości, to bym się wypaliła i nawet bym pracowała w super biurze księgowym. Po prostu nie mam takich kompetencji, męczyłaby mnie taka praca, zresztą byłabym fatalna. Więc to też jest o tym po prostu. A job crafting ma sens wtedy, kiedy my jesteśmy w pracy, która... w jakiś sposób w ogóle jest do nas dopasowana. Nie musi być idealnie, no bo to znów nie jest o tym, że musimy kochać swoją pracę, ale jak już mamy tą pracę, w której, którą wybraliśmy, bo w jakiś sposób chociaż odrobinę nas interesowała, nie była wbrew naszym wartościom, a najlepiej zgodnie z naszymi wartościami i umiejętnościami, no to jest wykonywanie tej pracy po swojemu. Dla przykładu, no może od siebie zacznę, jak ja kraftuję swoją pracę. Jak prowadzę na przykład zajęcia ze studentami, to mam jakąś wolność w tym, jak buduję zajęcia. Na jednych z zajęć, mój klasyczny przykład, jak prowadziłam zajęcia z samooceny, to oglądaliśmy jeden z odcinków Black Mirror, a związany z oceną. To był taki odcinek lata temu, w którym ludzie oceniali się przez aplikację za wszystko. I oglądaliśmy ten odcinek, właśnie też uważałam, że on jest super. Oglądaliśmy to i potem mieliśmy dyskusję na temat tego, jak technologia i współczesna kultura wpływa na naszą samoocenę. Ja miałam dowolność, muszę zrobić zajęcie z samooceny, ale ja decyduję, w jaki sposób to przekażę. Wybrałam coś, co było zgodne z moimi zainteresowaniami. Robiłam to z przekonaniem. To jest job crafting. I taki powiedziałabym, że duży job crafting, bo tutaj miałam bardzo dużo wolności, ale też job craftingiem jest to, jak ktoś pisze maile i na przykład bardzo mu zależy, dla niego wartością są relacje z ludźmi, a to pisze te maile w taki sposób, że one są serdeczne, miłe i to będzie job craftowanie. Inna osoba na tym samym stanowisku pisze maile w taki sposób, że bardzo dba o język polski, bo skończyła na przykład polonistykę, bo bardzo lubi to, żeby wszystko było poprawne językowo i o to będzie dba. To też będzie job crafting. Chodzi mi o takie przykłady, że ja robię coś, bo to jest spójne ze mną, to ma dla mnie znaczenie. I jak mówimy o job craftingu, to właśnie możemy zaobserwować, że weźmiemy dwie osoby na tym samym stanowisku, to jest zjawisko naturalne właśnie, że ludzie pracują po swojemu i dopasowują tą pracę w sposób naturalny do siebie. Zresztą badania mówią o tym, że większość ludzi craftuje swoją pracę, ale jak znamy to określenie job crafting, no to możemy robić to bardziej świadomie i jak spotykamy jakąś trudność, jakieś wyzwanie czy jakieś nowe zadanie w pracy, to możemy się zastanowić, to jak ja mogę to skraftować, zhakować tak, żeby to było spójne ze mną, żeby to zrobić bardziej po swojemu. I samo pojęcie job crafting wzięło się z badań w 2001, czyli na początku naszego wieku. Badaczki obserwowały ludzi, którzy sprzątali w szpitalu uniwersyteckim. No i one zauważyły, że te osoby, które deklarowały, że mają poczucie sensu pracy, to te osoby robiły rzeczy bardziej po swojemu. Na przykład jak był pacjent, który długo leżał w łóżku, nie mógł się ruszyć, no to te osoby, które sprzątały, zmieniały naprzeciwko tych osób rysunki, które wisiały, tak żeby coś się zmieniało w otoczeniu tej osoby. Jak widziały, że pacjent jest nieodwiedzany przez swoich bliskich, czy w ogóle jest samotny, no to zagadywały do tego pacjenta. I to były takie drobne rzeczy, które nawet nie były zauważalne przez przełożonych. Natomiast dla tych osób miały finalnie duże znaczenie. I właśnie job crafting to są takie małe modyfikacje. My je robimy często nieświadomie, po prostu uznajemy, że to ma sens, że to jest zgodne z nami. No i tak się dzieje. I okazało się potem, że to craftowanie jest w różnych zawodach, że to nie dotyczy tylko osób sprzątających i prac fizycznych, tylko absolutnie w każdym typie zawodu. My też robiliśmy takie badania w Polsce parę lat temu i prowadziłam wywiady z żołnierzem, i z menadżerem w IT, i nauczycielką, i każda z tych osób potrafiła pokazać, że craftuje swoją pracę i że robi pewne rzeczy po swojemu, co daje nam satysfakcję, bo taki jest mechanizm. Jak robię rzeczy po swojemu i czuję, że to jest zgodne ze mną, to daj mi to poczucie właśnie spełnienia.
Czyli to jest takie poszukiwanie takich małych przyjemności, satysfakcji w tej codziennej pracy. I ja jakby zastanawiając się nad tym, pomyślałem, okej, czy my faktycznie możemy to zrobić w każdej roli, gdzie nawet tej swobody jakiejś nie mamy. I tutaj taki może brutalnie przychodzi mi na myśl praca człowieka przy taśmie, który robi, wykonuje powtarzalne czynności. Czy on też może craftować swoją pracę? W zasadzie pewnie tak. Może włączyć tak sobie ulubiony podcast.
Dokładnie, znam takie przykłady.
Tak, pracują w ten sam określony sposób, może zagadywać do kolegi, czy generalnie wychodzi na to, w sensie tak myśląc o tym, że wszystko jesteśmy w stanie skraftować, wykraftować, nie wiem jak się mówi poprawnie. W zasadzie to jest tylko zależy od nas, nie ma tutaj żadnych ograniczeń tak naprawdę. I ta oczywiście pewnie można mieć trochę więcej wolności, trochę mniej wolności, zależnie od tego, jakie obowiązki się wykonuje, ale w obu wypadkach jest to na pewno możliwe, prawda?
Tak, to ja bym powiedziała, że o dwóch rzeczach warto pamiętać. W ogóle, że musi być to jakiekolwiek dopasowanie, o którym wspomniałam, bo jeżeli ktoś pracuje przy taśmie, a w ogóle miał inne ambicje, o innej pracy jakbym marzył, ma inne umiejętności, niezwiązane z pracą fizyczną, a chce więcej wyzwań w pracy i marzy o pracy intelektualnej, no to wtedy może sobie pomóc z tym craftowaniem, ale to nie oznacza, że to craftowanie będzie 100% go chronić przed wypaleniem, bo może się okazać, że bardziej ta monotonia będzie dobijać, a te podcasty nie wystarczą, żeby sobie je słuchać w trakcie swojej pracy. Ale to jest dobry przykład i znam osobę właśnie, która tak to robi i lubi swoją pracę, ale też lubi tą powtarzalność i to, że to jest bezpieczna praca, właśnie, że nie ma wyzwań intelektualnych i żadnej odpowiedzialności takiej większej, finansowej, i są osoby, które się z tym dobrze czują. Też pamiętam z badań osobę, która wykonywała pracę fizyczną przy taśmie i mówiła, że dla niej craftowaniem jest to, że jak przychodzi nowa osoba do fabryki, to staje się takim w naszym biurowym, naszej biurowej nomenklaturze, to byśmy powiedzieli buddy, tak, że po prostu zajmuje się kimś, wdraża go, bo dla tej osoby ważne są relacje i pomaganie, i tak sobie właśnie craftuje tą pracę. Więc jest ta autonomia bardzo ważna w pracy, która wpływa na to, czy craftujemy, bo jeżeli ktoś ma szefa czy szefową, która patrzy cały czas na ręce i chce, żeby praca była wykonywana po jej myśli, jego myśli, no to wtedy to mocno hamuje crafting. Więc ten czynnik związany z autonomią, i to znów rzecz taka, powiedzmy, nie do końca zależna od nas, tylko organizacyjna, czy my tą autonomię mamy. Są też prace, które są związane z procedurami. No nie chcielibyśmy, żeby lekarz sobie craftował codziennie przy stole operacyjnym i codziennie zmieniał sposób wykonywania operacji, ale ten lekarz może craftować poprzez rozmowę. Poprzez te ścieki, tak? Jak ci nie przepraszam, nie ścieki, tylko no, w sposób szycia.
Ścieki.
Tak, sposób szycia. Może zmieniać. No ale właśnie chodzi o to też w tym craftowaniu. My mówimy już z Agnieszką o takim job crafting mindset, jak to widzimy już nie naukowo, tylko bardziej praktycznie, że to jest sposób myślenia o swojej pracy i widzenia rzeczy, na które mam wpływ, i tam właśnie wprowadzania zmian, ale też odpuszczania sobie, jeżeli na coś nie mam wpływu, to też to, że widzę, że są rzeczy, na które mam wpływ i mogę zrobić po swojemu, daje mi siłę też do tego, żeby akceptować te rzeczy, które po prostu muszą być zrobione. I to nie jest właśnie, że craftnik nie jest o tym, że praca ma być piękna i w ogóle idealna pod każdym względem, Tylko w tym job craftingu chodzi o to, żeby wybierać, cieszyć się tym właśnie tymi elementami, na które mam wpływ i z nich czerpać energię, a te, które mi nie sprawiają przyjemności, też można sobie skraftować, bo powiedziałaś o tym, że crafting jest o przyjemności, ale crafting jest też o znajdowaniu sposobów na trudne, nudne zadania. I znam osobę na przykład ze szkolenia, która mówiła, że jak ma taką monotonną pracę, to ma przygotowaną specjalną ścieżkę dźwiękową i słucha muzyki jakiejś transowej, która ją wprowadza właśnie w ten trans i dzięki temu łatwiej jest jej pracować. Ludzie różne rzeczy wymyślają, żeby robić te rzeczy mniej przyjemne. Jak wiele osób na szkoleniach mówi w pracy biurowej, że nienawidzą tej części związanej z raportowaniem swojej pracy, wpisywaniu godzin, co na co przeznaczyły. I że dla niektórych osób rozwiązaniem, które im pomaga, żeby to w ogóle robić, to jest to, że robią to w poniedziałek i mają odhaczone, a inne osoby robią to w piątek, bo wiedzą, że już zaraz będzie weekend i to im daje motywację do tego, żeby to zrobić. Tak. To jest o tym, że każdy z nas ma inne preferencje i ludzie muszą właśnie eksperymentować, sprawdzać i układać pracę po swojemu, że nie ma uniwersalnej zasady.
Przypomniała mi się też anegdotka jeszcze lata temu, kiedy pracowałem w branży szkoleniowej u jednego z producenta oprogramowania i dużo jeździłem po Polsce, szkoliłem grupy osób i wracaliśmy któregoś dnia po całym tygodniu szkoleń, gdzie przez 8 godzin dziennie po prostu się mówi cały czas. Wracaliśmy tacy umęczeni z południa Polski i to był czas chyba, kiedy się w ogóle nasza A1 budowała i kolega zauważył, spojrzał na panów, którzy akurat coś kopali, grabili przy poboczu i powiedział: Seba, wiesz co, ja to bym sobie tak chętnie łopatą przez miesiąc po prostu pomajstrował. Przyszedł zmęczony, zjadł porządny obiad, położył się na drzemkę. Chciałbym to zmienić. Nie wiem, czy mu się udało, bo nie mamy kontaktu, ale to podejrzewam byłoby bardzo radykalne podejście do tematu.
No czasami mamy takie wyobrażenie właśnie, że trawa jest zielona po drugiej stronie płotu bardziej po prostu i że myślimy sobie, że tak, że praca fizyczna jest super. To jest taki mem też, jak gdzieś człowiek w korpo mówi właśnie, że chce wyjechać w Bieszczady, a ktoś tam w Bieszczadach właśnie, że chciałby wyjechać już do Wawy w korpo i sobie pić kawkę właśnie w kuchni, że to może działać tak w dwie strony, ale właśnie job crafting jest...
dobrze tam, gdzie nas nie ma, nie?
Tak, dokładnie. Job crafting jest o tym, że najpierw próbuję tam, gdzie jestem, robię te zmiany, sprawdzam, czy mi to jakoś pomaga. Jeżeli nie pomaga, to znaczy, że może właśnie ta praca jest totalnie poza moimi kompetencjami i wartościami, że tego dopasowania nie mogę zwiększyć, nie mogę spersonalizować, bo ta praca jest po prostu za bardzo obca mi. No ale jeżeli możemy eksperymentować, to warto spróbować na przykład, ale żeby też zbyt dużo nie ryzykować, bo pamiętam, że parę lat temu, jak był ten właśnie klimat rzucania wszystkiego, jechania w Bieszczady, to pojawiały się historie ludzi, którzy rzeczywiście rzucili wszystko, wyjechali i wyjechali z wypaleniem zawodowym, a wrócili z depresją, bo po prostu okazało się, że na przykład praca w Bieszczadach, gdzieś ogarnianie agroturystyki, to też nie jest wymarzona praca na przykład dla kogoś, kto ma bardziej zdolności analityczne i że użeranie, właśnie kontakt z klientem był odbierany jako użeranie się z wymagającymi ludźmi, którzy przyjeżdżają i wymyślają. No i właśnie o to chodzi też, żeby wybierać rozsądnie pracę, a potem właśnie ją kraftować.
No dobra, to Malwina, tak postaram się tu zebrać wszystko, o czym rozmawialiśmy, czyli takim jednym dużym punktem na pewno będzie to, że warto mieć pracę, która sprawia przyjemność albo odrobinę przyjemności, w przeciwieństwie oczywiście do scenariusza, w którym zajmujemy się czymś, co nas kompletnie nie rusza, nawet nie interesuje, bo to jest jakby pierwszy krok do tego, żeby faktycznie tą ścieżką, procesem wypalenia zawodowego podążać. Idąc dalej, jeśli mamy ten taki minimum, taki zestaw minimum tej pracy, która kiedyś sprawiała nam przyjemność lub sprawia satysfakcję, to trzeba szukać tych małych satysfakcji właśnie określonych jako job crafting, czyli tych małych drobiazgów, robienia rzeczy po swojemu w ramach tej wolności, na którą możemy sobie na tym stanowisku pozwolić. No i przede wszystkim to, co mówiłaś przed chwileczką, czyli też eksperymentować tak naprawdę z tym, co robimy, jak to robimy przede wszystkim. To pewnie nie ma większego wpływu na nasze działania, a to są te małe drobiazgi, które mogą nam pomóc uchronić się przed tym wypaleniem zawodowym. Czy jeszcze byś coś dorzuciła do tego naszego podsumowania?
No jeszcze ja będę nieustannie wracać do tego czynnika organizacyjnego, że widzę, że pracuję w toksycznym miejscu, a to uciekać. No i ta toksyczność często jest związana właśnie z ludźmi, że jest rywalizacja w zespole, albo że szef, szefowa właśnie, że relacja z nim, z nią jest zła, że mnie obciąża, że nie dostaje adekwatnej pomocy, że czuję się oceniona, kontrolowana. No to z dala od takich miejsc, o ile to jest możliwe, to właśnie, żeby się wymiksowywać z takich z takich miejsc.
I pamiętajcie, że ten wyjazd w Bieszczady nie jest odpowiedzią na wszystko na pewno.
Jest przereklamowany. My, z tego, co tutaj zrozumiałam, reklamujemy wyjazd do Trójmiasta, bo oboje tutaj skorzystaliśmy z tego.
Ja polecam nawet okolice Trójmiasta. Są jeszcze fajniejsze.
Tak, ja też okolice Trójmiasta. Dokładnie.
Super. Ekstra.
A ja nie polecam, bo moje miejsce zamieszkania jest mocno depresyjne.
Gdzie mieszkasz, Daniel?
Tak.
Oświęcimy.
O, no to tak.
Tutaj anegdotek jest pełno. Daniel ma dość taki zestaw przygotowanych żartów właśnie ze względu na swoją lokalizację.
Tak, bo to jest metoda, którą oświęcimianie i mieszkańcy Brzezinki radzą sobie, wiesz, z przytłaczającym miejscem zamieszkania, wiesz.
Obawiam się, że
żarty, ale to nie są
do
naprawdę,
przytoczenia
to
żarty,
nie są żarty do przytoczenia.
Anegdotki offline.
Zbyt ostre.
Tak, zdecydowanie tak. Malwina, bardzo serdecznie Ci dziękujemy. To była bardzo fajna i ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom i odbiorcom również się spodoba. Dużo bardzo celnych i ciekawych sugestii. A przede wszystkim dla mnie, jakby w perspektywie naszej godziny rozmowy, to, że otwiera to troszeczkę oczy na to, że faktycznie część rzeczy człowiek robił jakby w codziennych tych obowiązkach, natomiast kiedy ma się tego świadomość i potrafi się to nazwać, to na pewno pomoże w tym, żeby znaleźć jeszcze innych kilka dodatkowych ścieżek, próbując dywersyfikować sposób swojej pracy. Bardzo Ci za to dziękujemy serdecznie.
Dzięki. Sebastian, jeśli mogę dodać jeszcze jedną rzecz, bo tak sobie pomyślałam, że w związku z tym, że taki ważny temat poruszyliśmy, że jeżeli ktoś czuje się wypalony albo ma wątpliwości, to ja bym rekomendowała, żeby wybrać się do specjalisty, specjalistki po prostu, żeby też nie zwlekać, bo można słuchać kolejnych podcastów i szukać odpowiedzi, ale zawsze wydaje mi się dobrym rozwiązaniem po prostu ze skorzystania z możliwością rozmowy ze specjalistką, z terapeutą, z osobą, która zajmuje się zdrowiem psychicznym, bo możemy korzystać z takich możliwości we współczesnym świecie coraz więcej, więc no, żeby nie zostawiać po prostu z problemem i nie zamiatać go pod dywan, jeżeli taki jest.
To jest bardzo ważny apel i też tak gorzko się śmieliśmy przed rejestracją rozmowy, że jest jeszcze niestety w nas te słynne przekonanie, że depresję da się rozbiegać na przykład codziennie
zjeść
biegając
makaron.
Rano.
Tak.
Albo zjeść ten słynny makaron, dokładnie. Super. Bardzo Ci dziękujemy, Malwina, to była doskonała rozmowa.
Dzięki serdecznie.
Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. I co? Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.